Małgosiu, masz za sobą wieloletnią karierę radiową. Tymczasem po raz któryś chwyciłaś za pióro. Tym razem przygotowałaś książkę dla dzieci. Książkę rymowaną i to o australijskich zwierzętach. Stąd nasza rozmowa, bo chcielibyśmy, aby nasze tutejsze dzieci, polonijne czy polskie, zaprzyjaźnić z twoimi wersami. Skąd u ciebie potrzeba napisania książki o zwierzętach australijskich i to jeszcze rymem. Skąd umiejętność rymowania?
To myślę, że jest to raczej taki dar od Boga, taka umiejętność rymowania, a może też taka chęć zabawy słowem. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że mimo tej długoletniej kariery w radiu zawsze pisałam. Co mi się bardzo potem przydało, kiedy w 1981 roku zostałam zwolniona z radia po wprowadzeniu stanu wojennego. Miałam 10-letnią przerwę w karierze radiowej i wtedy właśnie pisałam. I wtedy też przyjechałam do Australii, dlatego że bardzo marzyłam o tym, żeby świat zwiedzić, natomiast nie miałam takiej szansy tutaj w kraju. Przyjechałam do Australii i przyglądałam się światu zwierzęcemu. Też dużo podróżowaliśmy z moim mężem, który jest znakomitym turystą i najlepiej się czuł tam, gdzie nikt nie dojeżdżał zwykłym samochodem, tylko z napędem na cztery koła, a i to z trudem. I gdzieś to we mnie tam osiadało i kiedy straciłam kompletnie głowę, ponieważ urodziła się moja wnusia, więc dla zabawy różne tam wymyślałam dla niej rymowanki, jakieś mini scenariusze, jakieś przygotowywałyśmy przedstawienia ze zwierzętami. W każdym razie, kiedy wróciłam już do Polski i przyjeżdżałam do Australii tylko co 2 lata, a moja wnusia już na tyle podrosła, że rozumiała, że to są takie fajne rzeczy, to kupowałam dla niej różne karteczki, na przykład z krokodylem i wysyłałam jej do Polski z wierszykiem. I pamiętam taki początek wierszyka. Raz głodny i zły krokodyl łeb wynurzył spod wody i polazł po brzegu grząskim w poszukiwaniu przekąski. I bawiły ją te wierszyki, więc na 5. urodziny Alinki wydałam domowym sposobem książeczkę w 5 egzemplarzach. Był to zbiór wierszyków, które pisałam dla niej i w Australii, a potem jeszcze w Polsce. Ona troszkę była takim dzieckiem zbyt żywym, nie zawsze posłusznym, więc takie różne smrodki pedagogiczne tam przemycałam. I pokazałam tę książeczkę koleżance, która profesjonalnie zajmuje się recenzowaniem książek. Ona zachęciła mnie, żeby wysłać to do jakiegoś wydawnictwa. Wybrałam wydawnictwo Nova Res. To jest wydawnictwo, które ma w tytule, czy tam w podtytule, wydawnictwo innowacyjne. Więc bardzo mi się to spodobało i oni przyjmują projekty książek, nie tylko taką gotową książkę, bo zwykle większość wydawnictw tych starych to raczej sobie życzy już gotowy produkt, zanim podpiszą umowę, natomiast oni podpisują taką wstępną umowę, wystarczy wysłać na przykład w moim przypadku 3 wierszyki, opisać, jak sobie tę książeczkę wyobrażam i oni wtedy decydują, czy to można wydać, czy nie. I bardzo im się ten projekt spodobał. No i na początku tego roku ukazał się efekt. Praca nad książką zajęła nam prawie rok. No i ukazała się książka Bush Tuż Tuż.
Powiedz, kto otrzymał, poza tobą oczywiście, kto otrzymał od ciebie pierwszy egzemplarz? Rozumiem, że wnusia.
Oczywiście. To zupełnie jasne, że wnusia i z piękną dedykacją, bo w gruncie rzeczy mogę powiedzieć, że to jej należy zawdzięczać, że ta książka w ogóle się ukazała.
czytałam inną recenzję, nie twojej Wnusi, innego pięciolatka, który powiedział do ojca, że te twoje wierszyki głaszczą po głowie. Powiedz, ile jest ich w książce? Powiedz, jaka jest objętość tej książki i o jakich zwierzętach piszesz?
Otóż, ponieważ zgłosiłam tylko trzy utwory na początku, musiałam dopisać następne. I tak się rozpędziłam, że napisałam ich 10. Potem się okazało, że 13 utworów do takiej małej książeczki dziecięcej to jest za dużo i to bardzo podraża koszt wydania i tak dalej. Nie będę się w to wgłębiać, ale w każdym razie musieliśmy pójść na jakiś kompromis czy na jakieś inne rozwiązania. Musiałam część wierszyków w ogóle wycofać z książeczki. Także w gruncie rzeczy jest tych wierszyków tylko 9 i te 9 wierszyków oczywiście zostało zilustrowanych, ale te inne wierszyki też miały już swoje ilustracje i właściwie już były przygotowane do wydania. Także wystarczy dopisać do tych pozostałych wierszyków, tam jest 4 te wierszyki zostały niewydane, ale bardzo dość długie, więc wystarczy tylko dopisać kilka wierszyków jeszcze i być może pani Kasia da się namówić, żeby jeszcze troszkę dorysować zwierzątek i właściwie będzie gotowe następne wydanie.
Czy możemy zaprezentować któryś z nich na antenie?
No oczywiście, to będę bardzo zadowolona. To dla mnie zaszczyt.
Dziękujemy. Marzenia małego kangurka. Jak Australia długa i szeroka, biegają kangury w podskokach. Ciocie, wujowie, babcie, dziadkowie, bliżsi i dalsi kuzyni, a z dorosłymi dziatwa skacze. Bo te torbacze uważają dbanie o dzieci za zadanie doniosłe niesłychanie. I to tak duże, że mamy kangurze niańczą w torbie przez parę miesięcy przychówek niemowlęcy. Kiedyś jedna z takich mam w przytulnym worku na brzuchu miała synka, który bez ruchu siedział tam smutny, nadąsany, bo pragnął zmiany. Przekonany, że hop, siup, z maminej torby wyskoczy i pogna, gdzie poniosą go oczy. Choć mama często ostrzegała, że to bardzo poważna sprawa i może skończyć się źle tak nieroztropna wyprawa. Lecz małego pasażera maminej torby wprost pożera ciekawość, co jest gdzieś dalej i całkiem blisko, tuż, tuż, gdzie się zaczyna burz na skraju rodzinnej polany. Podstępny, dziki, splątany. Więc malec kombinuje. Przecież mogę z torby dać nogę. Być może jakąś szansę zaprzepaszczę, gdy nie wyruszę w chaszcze, w gąszcz nieznany, żeby dotknąć, powąchać, polizać łobody, figowce, akacje, nawet takie atrakcje jak kwiatki przewrotnie nazywane pazurami kangura. Bo przecież każdego z nas ciekawi, w czym niezwykła roślina ozdobna do naszych łap jest podobna. Wreszcie nadeszła pora, by malca oswoić ze światem. Zatem pomogła mu mama z torby wyskoczyć. Hops! I klops! Upadł, bo nie potrafił odbić się tylnymi nogami, by kicać, ani łapkami łodygi naginać, by coś zjeść. A nawet czym mamę zdumiał, nie umiał zwyczajnie leżeć na trawie, bo w torbie ciągle noszony w kucki był zgięty, od tak mniej więcej w kłębek zwinięty. Ale w krajoznawczym zapale, choć nie mrawy, zapuszczał się w trawy coraz dalej i dalej. Aż tu raptem zobaczył, jak kolczasta kulka dziarsko gdzieś zmierza. nie widział dotąd jeżozwierza, to też zaciekawiony nosem go trącił. A ten z oburzeniem chrumka. Nigdy bez ryzyka ekidny nie dotyka, a tobie, głupta, się łatwo nauczkę da się. I nagle się na jeża kolczaste futro jeżozwierza. Ru-ru! Krzyknął kangurek z bólu. Do mordki przytknął łapkę i kapkę z niej krwi otarł. Na szczęście czujna mama usłyszała wołania nieostrożnej pociechy. Czym prędzej przykicała, przytuliła go czule, pogłaskała, wejść do torby pomogła, gdzie wciąż rozdygotany malec wysłuchał przestróg mamy. Mój kochany, w buszu trzeba uważać. Sam przecież widzisz łobuzię, dziś buzię pierwszy raz skaleczyłeś. Ja przed złem uchronić pragnę cię, lecz sama cudów nie dokonam. Musisz być ostrożniejszy, bo taki malec jak ty za mało wie o buszu, by wszelkich pułapek unikać. Nie ma pojęcia o tym, że na przykład nawet źdźbła trawy spinifeks nie wolno skubnąć, bo ona ma pędy ostre jak brzytwy. A kangurek nie przeczy, mówi z żalem i skruchą. Rozumiem, że dzieci małe, nawet jeśli są śmiałe, nie powinny same się włóczyć, że nieobeznane z zagrożeniami w buszu nawet zginąć mogą. Lecz swoją drogą, kochana mamo, kiedyś musi się dziecko odważyć i ruszyć w świat, a nie tylko w zaciszu torby marzyć. Niemal jednocześnie z książką dla dzieci ukazała się powieść pod tytułem Gniazdo Dumy. Powiedzmy, że to nie jest twój debiut prozatorski. W 2009 roku wyszły Dni Złego Słońca, ale masz także zbiór reportaży za sobą wydany w formie książki. Czy Gniazdo Dumy jest książką w pewnym sensie autobiograficzną? Byłaś w Australii w latach 80. W 92. wróciłaś do kraju, wróciłaś do radia, ale lata 80. cię ukarały. Myślę, że Australia się też z tobą niezbyt dobrze, przynajmniej w początkowym okresie, obchodziła.
Myślę, że sporo jest w tym racji, chociaż bardzo bym się odcinała od tych wątków autobiograficznych w mojej książce. Jeśli tylko, to po prostu sumę obserwacji, to co widziałam w Australii, czego dotknęłam, czego doświadczyłam, czego wysłuchałam, to z całą pewnością przeniknęło do tej książki. Jest takie powiedzenie, że wszystko można zobaczyć, jeśli tylko dostatecznie długo się żyje. To jest Isaaca Bashevisa Singera, noblisty.
W jednym z wywiadów
urodzonego w Polsce Żyda. Mniejsza o to. W każdym razie jest to wielowątkowa powieść, opowieść o zawiłościach emigracyjnych losów. One są mniej lub bardziej dotkliwe dla każdego, kto staje przed tego rodzaju wyzwaniem. To w zasadzie wyjaśnia wszystko, prawda? Jest to książka o emigrantach, najkrócej mówiąc. Jest to również książka o przyjaźni, o współczuciu, o miłości, o dotkliwym braku miłości, zwłaszcza rodzicielskiej, o niechcianych dzieciach, o odrzuceniu, przymusowej separacji, co wymuszają emigracyjne realia, bo przecież rodziny się rozpadają, ojciec jest tu, matka tam, prawda, dzieci są właściwie tak na rozdrożu. Nawet zaryzykowałabym, że jest to książka o eurosierotach. Takie określenie brzydkie, ale bardzo adekwatne. Jest to również książka o nienawiści i zemście. O zemście, która często godzi w niewinnych i przynosi zamiast ulgi jeszcze podwojone cierpienie, nowy ból. Jest to książka również o wartości wspomnień. Trzeba pamiętać o tym, że każdy emigrant wywozi za granicę swoją historię, historię swojej rodziny, a tym samym historię Polski, kawałek historii Polski. Wywozi też pamiątki, które są takim naturalnym łącznikiem z przeszłością i kojarzą się z ważnymi wydarzeniami w rodzinie i w kraju oczywiście. Jednym z bohaterów mojej książki, poza ludźmi jest taki niematerialny bohater, to są skrzypce. Do końca nie wiadomo, czy one są Stradivariusa, czy też nie, ale są częścią wspomnień o rodzinie. Są, można powiedzieć, takim metafizycznym łącznikiem z historią rodzinną. I na koniec jest to książka o codziennym życiu w Australii. Australia tu w Polsce jest uważana za ziemię obiecaną. To jest coś takiego, że kogo się nie zapyta w Polsce, czy chciałby pojechać do Australii, to on marzy o tym, żeby się znaleźć w Australii. A już w ogóle mieszkać to jest szczyt marzeń. I ta książka, powiedziałabym, te marzenia konfrontuje z rzeczywistością, bo w Australii z tą tolerancją różnie bywa. Obcości doświadczają tam nie tylko polscy emigranci, w ogóle emigranci, ale nawet urodzeni tam aborygeni.
Miejsce akcji znamy. To jest pensjonat na przedmieściach Sydney, a okres, jakiego dotyczy, współczesność, czy tak?
Współczesność, ale nie taka dosłownie teraźniejszość. Dlatego, że książkę pisałam kilka lat. Ona podlegała tam różnym metamorfozom, mniejsza o to. W każdym razie, jeśli chodzi o samo gniazdo dumy, o ten pensjonat, który się ironicznie nazywa gniazdem dumy, bo jaka tam duma jest w tym pensjonacie? To jest kupka nieszczęścia i straszne dramaty tych ludzi, którzy tam mieszkają. Choć z pozoru wszystko tam wygląda normalnie, to ja mogę powiedzieć, że ja widziałam taki pensjonat. Bo był taki okres w moim życiu w Australii, że szukałam mieszkania. I chciałam nie przy rodzinie mieszkać, tylko chciałam właśnie znaleźć takie mieszkanie gdzieś w pensjonacie. I kilka widziałam takich pensjonatów. Po prostu mi się włos jeżył z przerażenia, że w tak upokarzających, w tak strasznych warunkach ludzie mogą mieszkać. W tak bogatym, w tak zasobnym kraju. Przy czym to jest ich wybór, oczywiście. Bo może nie mogliby odłożyć tyle pieniędzy, gdyby sobie wynajęli jakieś przyzwoitsze mieszkanie, prawda? W każdym razie wszystko, co się znalazło w tej książce, zdarzyło się naprawdę.
No właśnie, chciałam powiedzieć, że odżegnujesz się od autobiografizmu, ale czy ktoś, kto weźmie gniazdo dumy do ręki, nie doszuka się w tej książce siebie?
Może się doszukiwać, ale ja się nie poczuwam do tego. Mnie tam nie ma. No, może jeśli, to parę cech może ma matka bohatera, moich cech, bo ja bardzo lubię podróże. I matka bohatera włóczy go po całym świecie. To też nie jest wymyślone, dlatego że ja kiedyś byłam w takiej dalekiej podróży, bo zwiedziłam cały świat, to poza Antarktydą byłam na wszystkich kontynentach, prawda? Postawiłam nogę na wszystkich kontynentach, a widziałam w gruncie rzeczy większość ciekawych, wartych obejrzenia obiektów czy miejsc. Więc spotkałam na przykład w Peru taką Francuzkę, która miała zresztą męża Polaka i która podróżowała z 10-letnim synem. To nie są odosobnione wypadki. I ta kobieta jeździ po świecie i włóczy ze sobą syna. Ta kobieta, bohaterka tej książki. Więc to są wszystko takie autentyczne rzeczy, ale to naprawdę ma bardzo luźny związek ze mną.
Czy można? No
mogę powiedzieć, że właściwie nie ma. Właściwie jedyny związek, jaki to ma ze mną, to jest to, że ja to wszystko w tak taki czy inny sposób, w tych czy innych okolicznościach widziałam na własne oczy.
Jako radiowiec specjalizujesz się w reportażu. Czy można powiedzieć, że ta powieść dała ci możliwość odskoczni, puszczenia wodzy fantazji? Bo przecież reportaż wiernie oddaje to, co dziennikarz widzi na własne oczy. Czy to jest jakaś taka satysfakcja za, no właśnie to, co powiedziałam, czy mogłaś sobie...
Odreagowanie.
Tak, dokładnie.
I tak jest. Ponieważ... Ja wtedy, kiedy mieszkałam w Australii, pisałam dużo tych reportaży, bo z mężem dużo podróżowaliśmy i te reportaże ukazywały się tam w miejscowej prasie, w takim relaksie w Chicago. To jest taki tygodnik, dodatek do codziennej gazety. Ukazywały się tutaj w Polsce też, w przekroju, w kontynentach nieistniejących już w tej chwili. Także ja dużo pisałam reportaży i ja powiem, zawsze szukałam takiej metafory może, którą mogłabym jakoś tak przemycić w tym reportażu i bardzo często mnie korciło, żeby tak jakby uwypuklić na przykład czyjś los czy czyjeś doświadczenia przez dodanie jakiegoś wydarzenia, ale to wydarzenie nie miało miejsca. To wydarzenie ja bym chciała tylko, żeby ono miało miejsce i żeby tak zaokrągliło, że tak powiem, ten temat czy los tego bohatera reportażu. I to pamiętam, że ja dużo tych reportaży napisałam. Nie tylko że zresztą w Australii, bo ja przez całe życie równolegle pisywałam reportaże, równolegle do pracy radiowej. To zawsze mnie to korciło, żeby coś takiego dodać od siebie. I myślę, że tutaj sobie już mogłam pozwolić na to, żeby bohaterów, których ja spotkałam, w zupełnie inny kontekst włożyć, dodać im inny życiorys, jakby wtłoczyć w zupełnie inne wydarzenia. I może stąd ta ogromna różnorodność, nie wiem, czy już przeczytałaś książkę, ale ogromna różnorodność postaci i niezwykle barwnych postaci. I w dodatku, ja tak sobie wyobrażam, no, przedstawionych z ogromną taką życzliwością, z taką czułością. Ja mam w ogóle takie, powiedziałabym, rodzinne wyrozumienie dla popaprańców, dla ludzi nietypowych, dla ludzi oryginalnych bardzo. No, czasem niektórzy nazywają ich wariatami. Po prostu lubię tych ludzi. Uważam, że oni ubarwiają świat. Wszyscy ludzie nietypowi ubarwiają świat.
Książka więc, ciągle...
Tak?
Książka w drodze, zatem nie przeczytałam, naumiałam się, przygotowałam się do naszej rozmowy. Liczy sobie 380 stron, ma miękką oprawę, a nas korci, żeby jej fragmenty również przedstawić na antenie, tak jak twoje wiersze.
Jestem współwydawcą tej książki i jeśli chodzi o mnie, to ja wyrażam zgodę oczywiście na wykorzystanie w jakiejkolwiek sobie życzy Radio SBS formie. Natomiast z całą pewnością będę musiała jeszcze zawiadomić o tym drugiego wydawcę, czyli Nowa Res.
Małgosiu, dziękujemy ci za rozmowę.
Dzięki.